Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabierą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
Aleksandra Pietruszewska, witam w audycji Polski na tapecie. Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, dzisiaj głos z dziekanatu Wydziału Humanistycznego, głos w sprawie bardzo ważnej, o której już w poprzedniej audycji była mowa, czyli o studenckich podaniach. Tym razem postaramy się skonfrontować w pewnym stopniu to, co pisała autorka artykułu Kochany Panie Dziekanie, czyli Joanna Szczęk, badaczka z Uniwersytetu Wrocławskiego, z naszą uczelnianą rzeczywistością. A pomoże nam w tym kierowniczka Dziekanatu Wydziału Humanistycznego, pani Elżbieta Banaszkiewicz. I właśnie ta pani z Uniwersytetu Zielonogórskiego powie nam między innymi o kwestiach tego, czy pracownicy dziekanatu w jakiś sposób starają się nakierowywać studentów na poprawne formy, jakie powinni używać w podaniach i czy w ogóle częstym zjawiskiem jest pojawianie się różnego rodzaju błędów, nie tylko językowych, ale również w samej formie podania. Nie chcemy, żebyście odebrali też ten dzisiejszy temat jako takie rozdrobnienie zagadnienia. Kwestię, którą dzisiaj poruszymy, moglibyście potraktować jako taką, którą można by było poruszyć w jednej audycji. Nie rozdrabniamy zagadnień, ale chcemy wam podzielić ten materiał na bardzo łatwe do przyswojenia porcje wiedzy, ponieważ wiemy, że też z własnego doświadczenia studentów wiemy, że takie działanie zdecydowanie sprzyja uczeniu się, no i właśnie przyswajaniu takich istotnych informacji. W dalszej części audycji powiemy wam także o bardzo ważnym dokumencie, który z kolei pozwoli nam spojrzeć na tę drugą stronę, czyli na punkt widzenia urzędnika. A przecież pracownik dziekanatu także jest urzędnikiem. I będzie to temat związany z tym, co dla urzędników przygotowała, przez urzędników i dla urzędników przygotowała kancelaria premiera. Zostańcie z nami. I jesteśmy znowu na antenie. Przypominam, że trwa audycja Polski na tapecie, a tematem poruszanym w dzisiejszym odcinku są ponownie studenckie podania, a właściwie to, jak są one sformułowane, czy są sformułowane prawidłowo, stosownie, no i czy są to teksty rzeczowe i komunikatywne. I dzisiaj na ten temat będzie mówić pani Elżbieta Banaszkiewicz, kierownik Dziekanatu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapytałam między innymi o to, jak często niestosownie bądź niepoprawnie sformułowane podania docierają do pracowników dziekanatu.
Często, jednym słowem mogę powiedzieć. Nasi studenci to humaniści i od nich należałoby wymagać poprawności i stosowności kierowanych podań do władz uczelni. Niestety, bywa z tym różnie. Najczęstsze braki to błędy w ich danych osobowych, błędy w adresacie podania, niezrozumiała lub wykluczająca się treść uzasadnienia oraz brak podpisu. Z roku na rok obserwuję u młodych ludzi, naszych studentów, zwłaszcza pierwszych roczników, brak umiejętności redagowania pism urzędowych. Nie potrafią argumentować i uzasadniać oraz nie znają regulaminu studiów. Jest to pokolenie gotowych formularzy. Myślę, że to jest nie do końca wina tych dzieciaków wchodzących u nas, mam tu na myśli uczelnie, w dorosłe życie. Na niższych etapach edukacji nie uczono ich pisania urzędowych pism lub mało zwracano na to uwagę. Nieznajomość zasad na pewno jest powodem błędów. Zdarzają się najczęściej stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne, a także zwykłe niedbalstwo i brak szacunku. Czy stres ma związek? Może mieć, ale raczej jest to ostatni czynnik z wymienionych.
Niemniej jednak stres to też jest taki element, który powoduje, że nie zawsze wysławiamy się tak, jak byśmy tego chcieli, albo tak, jak powinniśmy wręcz. Druga kwestia, jaką warto też przy tej okazji poruszyć i o którą także zapytałam, to to, czy gotowe formularze dostępne przecież na naszej uczelni, gotowe formularze niektórych podań ułatwiają sprawę i czy też w jakiś sposób studenci nie traktują ich jako takiego zbytniego ułatwienia, czy się przez to nie rozleniwiają? No i jaką rolę w tej komunikacji odgrywają pracownicy dziekanatu? Czy starają się też sugerować studentom, jakich form powinni używać? Posłuchajcie.
Panie w dziekanacie starają się, gdy osobiście studenci składają podania, o sprawdzenie treści. Starają się zwracać uwagę na formę, podpowiadają, instruują. Tłumaczą, aby używać języka urzędowego i jasno formułować prośby. Zdarza się też, że proszą o przepisanie lub napisanie podania po raz drugi. Nadmienię tu tylko, że naszym dziekanem jest polonista i w związku z tym starają się, aby podania były pisane przynajmniej w miarę poprawnie.
W jaki sposób te gotowe formularze mogą pomóc studentom?
Na pewno te druki pomagają i ułatwiają nam pracę, studentom życie też, ale jak wiemy, nie wszystkie sytuacje są jednakowe i możliwe jak gdyby w ujęcie w te same ramy. A największym, tak jak wspomniałam, problemem studentów jest uzasadnienie.
I choć gotowe formularze to niewątpliwie oszczędność czasu zarówno naszego własnego, jak i pracowników dziekanatu, to taki formularz też nie zwalnia nas z myślenia i powinniśmy zastanowić się poważnie nad tym, co chcielibyśmy napisać i jak chcielibyśmy to napisać. No i tak jak mówiłam w poprzednich audycjach, warto też czasami skonsultować się z osobą postronną, która taki tekst zobaczy, sprawdzi ewentualne błędy. Dobrze jest też napisać na brudno, zanim się w ogóle wypełni formularz, żeby nie robić skreśleń i tak dalej. Ta strona estetyczna też jest ważna. Może nie aż tak ważna jak treść, no ale jednak też wpływa na nasze postrzeganie. A chyba nie chcemy wyjść na osoby, które są niechlujne, które są zbyt niedbałe w takich kwestiach. Za ten temat, który poruszaliśmy przez ostatnie 3 tygodnie, chciałabym bardzo podziękować zarówno władzom Dziekanatu Wydziału Humanistycznego, ponieważ bez pana profesora, dziekana naszego Wydziału Humanistycznego, pana profesora Sławomira Kufla, ta rozmowa dzisiejsza nie byłaby możliwa. Także dziękuję za wyrażenie zgody. Notabene ja też musiałam napisać podanie, aby otrzymać zgodę na przeprowadzenie tej rozmowy. No i dziękuję także naszej Ani Krawczyk z Akademickiego Radia Index, która podsunęła mi ten pomysł po prostu w którejś naszej rozmowie. Taki temat wyszedł i uznałam, że warto by go poruszyć nie tylko z naszego studenckiego punktu widzenia, ale w ogóle, żeby pewne rzeczy przypomnieć, bądź też doradzić w ogóle mieszkańcom, bo trzeba pamiętać też o pewnych regułach, które rządzą pisaniem jakichś dokumentów przez urzędników. I przypominam sobie taką sytuację sprzed kilku lat, kiedy to wprowadzono niestety pilotażowy, niestety nie na stałe program polegający na tym, że urzędnicy formułowali swoje prośby czy też decyzje urzędowe bardzo prostym, komunikatywnym językiem, który każdy z nas potrafi zrozumieć bez znajomości jakichś dodatkowych spraw administracyjnych, w których przecież urzędnicy poruszają się bardzo sprawnie. A my niekoniecznie. Nie każdy z nas posiada takie wykształcenie. No i właśnie z myślą o takim bardzo prostym języku, znanym wszystkim obywatelom, używanym przez nich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w 2015 roku wydała poradnik Komunikacja Pisemna Rekomendacje, poradnik pisany przez urzędników, dla urzędników, żeby mogli oni prościej formułować swoje decyzje, bądź też jakieś prośby albo zawiadomienia do interesantów. I w tym poradniku znajdziemy między innymi przedmowy Tomasza Piekota, który językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, który obala zdecydowanie dwa mity związane z komunikacją pomiędzy nami, zwykłymi Polakami, a urzędnikami. Po pierwsze, to nie jest tak, że urzędnicy piszą niewłaściwie, bo mają zbyt niskie kompetencje. Po prostu oni czują się też troszeczkę zobowiązani przez przepisy prawne do tego, żeby pisać tonem oficjalnym, żeby rozwijać bardzo, w bardzo długich zdaniach to, co mają do powiedzenia. Oczywiście każda decyzja wydana przez jakiś urząd bądź każde zawiadomienie musi mieć swoją podstawę prawną i na to też jest zawsze bardzo, bardzo dużo miejsca przeznaczonego. Drugi mit to to, że obywatele mają niskie kompetencje językowe i przez to radzą sobie coraz gorzej z czytaniem, ze zrozumieniem. Tomasz Piekot uważa to za nieprawdę z tego względu, że to niekoniecznie wynika z naszego lenistwa czy jakiejś niskiej kompetencji językowej, niskiego poziomu znajomości języka, tylko z tego, że jesteśmy zalewani coraz większą ilością informacji i po prostu nie zawsze mamy czas, żeby się z czymś dokładnie zapoznać. Zwłaszcza jeżeli na przykład na początku miesiąca bardzo dużo instytucji się nami interesuje. Bazując na obaleniu tych mitów, stworzono właśnie poradnik dla urzędników, jak powinni pisać, a w nim zawarte są między innymi porady o tym, żeby pisać krótkie zdania, szukać także synonimów, czyli wyrazów, które mają to samo znaczenie, ale są znacznie prostsze w odbiorze niż oficjalna terminologia urzędowa. Żeby szanować czas czytelnika, czyli to, o co ja też wielokrotnie apelowałam, czyli po prostu pisać rzeczowo, bardzo krótko. No i jeżeli stosuje się jakieś przepisy, to żeby też tworzyć paragrafy, żeby ten tekst był po prostu odpowiednio podzielony, żebyśmy wiedzieli, kiedy kończy się jeden fragment tekstu, a zaczyna drugi. To też niewątpliwie pomaga w jego odbiorze. Warto też wspomnieć, że w niektórych krajach takie przepisy wprowadzono już dawno i na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z tak zwanym plain language, czyli prostym językiem, którego używają urzędy. Ten prosty język jest używany na mocy Plain Writing Act z 2010 roku. To jest dokument, który nakazuje agencjom federalnym, aby prowadziły komunikację rządową w sposób zrozumiały. Podobnie trzy dekrety prezydenckie formułują takie zasady. Więc może nie tylko nasza ustawa o języku polskim, nie tylko konstytucja naszego kraju, ale również inne dokumenty powinny być niezbędne. Może nawet prezydencki dekret, może tutaj ten podpis prezydenta miałby jakieś znaczenie w tej sytuacji i zmieniłoby to zdecydowanie postrzeganie urzędników. Zobaczymy. Ja w każdym razie zostawiam Was z takim optymistycznym przesłaniem, że komunikacja między urzędami nie zawsze musi być trudna i może wynikać naprawdę z mnóstwa rzeczy, nieprawidłowość w niej istniejąca. Niemniej jednak warto od siebie zacząć, od swoich kompetencji językowych, poprawności, stosowności i rzeczowości w komunikacji.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Indeks usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.